Ewangelii według świętego Jana. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu dodał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iszkarioty, a po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad czosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święta, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim chwałą otoczony, to i Bóg go otoczy chwałą, sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Kiedy patrzymy na krzyż Chrystusa, to nie jest patrzenie na drzewo, ale patrzymy na tego, który umarł na drzewie. I to jest istotna różnica. Nie jesteśmy wyznawcami krzyża, drewna, ale Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który nas skupia w swoim Kościele. Już Platon w swoim dziele pod tytułem Państwo pisał o człowieku sprawiedliwym. Człowieku sprawiedliwym, który został poddany kaźni, był ukrzyżowany. Nie pisał on o Synu Bożym. To była intuicja, przeczucie tego, co się wydarzy w przyszłości. Ale Platon, jako przedstawiciel świata antycznego, dochodzi do wniosku, że człowiek, który jest gotowy umrzeć za swoje idee, za przekonania, człowiek taki jest jedynie sprawiedliwy. Jedynie sprawiedliwym jest Jezus Chrystus, bo udowodnił aż do wysokości krzyża, że rzeczywiście kocha człowieka. Jest solidarny z każdym człowiekiem, nawet z tym, który bluźni mu. Jezus Chrystus nie musi się usprawiedliwiać. Jeżeli człowiek krzyczy wobec Boga: Gdzie jesteś? Co zrobiłeś dla mnie? Co uczyniłeś dla głodujących? Co uczyniłeś dla tych, którzy umierali w obozach? Jeżeli krzyczy, aby się Bóg usprawiedliwił i wytłumaczył, a dzieje się to coraz bardziej w sposób zuchwały, wręcz bluźnierczy, to Bóg się już dawno wytłumaczył i usprawiedliwił w osobie Jezusa, który umarł na krzyżu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? W tej ciemności będzie wołał Chrystus. Bóg go nie opuści. Bóg jest z nim, ale doświadcza opuszczenia ze strony człowieka tak naprawdę, Jezus Chrystus. To nie Bóg go opuszcza, ale ludzie go opuszczają. Zamykają tę swoją wewnętrzną przestrzeń, duchową przestrzeń, którą nazywamy sumieniem lub sercem, przed swoim Bogiem. Nie ma tam miejsca dla Chrystusa. To miejsce staje się często Golgotą, na której Chrystus zostaje ukrzyżowany. Stąd też potrzeba świadectwa wiary. Świadek, martys, martyrologia, ten, który cierpi. Świadkowie wiary w pierwszych wiekach chrześcijaństwa oddawali życie za Chrystusa i działo się to również w następnych wiekach. Taki niezwykły przełom, wręcz prześlenie martyrologii miało miejsce w minionym XX wieku, kiedy ziemia spłynęła krwią chrześcijan. Kiedy totalitaryzmy, faszyzm, komunizm rozbijały świątynie, podpalały je, niszczyły, przerabiały na elewatory, spichlerze, na stajnie, kina, kiedy rozstrzeliwano, wykonywano egzekucje w inny sposób, głodzono, eksterminowano, wywożono do obozów, łagrów. Świadectwo wiary rozpisywane jest jednak nie tylko na akty związane z najwyższym cierpieniem i śmiercią. W Apokalipsie spotkamy fragmenty, gdzie to świadectwo wiary rozpisane jest na całe życie. Ktoś, kto konsekwentnie jest po stronie Boga, po stronie Jezusa, dozna męczeństwa we własnej rodzinie, w miejscu pracy, podczas życia. Będą to na początku drobne uszczypliwości, niczym ukłucia szpileczki. Będzie to w pewnym momencie niechęć, a może i wrogość. Będzie to pomijanie przy pewnych sprawach, a także i przy awansach. Nie będzie dostępu do pewnych grup towarzyskich i społecznych. Doświadczają tego chrześcijanie w Europie Zachodniej. Doświadczają tego katolicy tam, gdzie wiara chrześcijańska jest w ogromnej mniejszości, liczona w nikłych procentach, a nawet i promilach, gdzie panują inne systemy, niewiary albo inne religie, nieprzychylne, wręcz wrogo usposobione w stosunku do chrześcijan. Wydarzenie, które miało miejsce wczoraj wieczorem, spłonięcie katedry Notre Dame w Paryżu, jest materializacją tego zła, które jest w człowieku. Jako ludzie wiary wiemy, że zło może się zmaterializować. Zło, które pochodzi od człowieka. Że jeżeli w rodzinie jest konflikt, nienawiść i ta nienawiść jest podsycana, to w końcu zaowocuje ona jakimś wydarzeniem nieszczęśliwym, materialnym. To nie oznacza, że wskazujemy winnych, ale to jest długi proces. Rewolucja francuska doprowadziła do ogromnych nadużyć, do prześladowania chrześcijan. Był projekt zburzenia katedry Notre Dame. Odstąpiono od tego, dlatego że była tam ciasna zabudowa. Później w XIX wieku katedra Notre Dame podupadła. Ja już nie wspomnę, co się działo w tej katedrze w czasie rewolucji francuskiej, że były tam czyny bezbożne i świętokradcze. Pod koniec XIX wieku ta katedra była w opuszczeniu i tylko Właściwie twórczość Wiktora Hugo, który napisał Nędzników, napisał, przepraszam, Dzwonnika z Notre Dame, sprawiła, że ta katedra znowu ożyła, stała się sławna. I w końcu ten wyrok zapadł. Wyrok. Człowiek, który odstępuje od wiary, tak naprawdę nie zasługuje na katedrę. To jest jakiś sygnał. To jest znak. Wyraźny znak. Nie tylko dla Francuzów, ale dla wszystkich narodów, które były niegdyś, a obecnie są w sposób szczątkowy albo nikły jeszcze chrześcijańskie. Bóg może odejść od człowieka w życiu indywidualnym i w społecznym. To nie znaczy, że Bóg się gniewa, ale to oznacza, że to człowiek tak naprawdę opuścił Boga i nie jest już mu potrzebne miejsce kultu. Owszem, może muzeum, może zabytek, może by sprzedawać bilety i żeby 12-14 milionów ludzi oglądało jako dzieło kultury, ale nie miejsce, gdzie Bóg będzie ze swoim ludem. Przypomnijmy sobie zapowiedź Jezusa, który mówił, że świątynia jerozolimska będzie zburzona. I tak się stało. Chrystus został odrzucony, świątynia została zburzona. Konie rzymskich najeźdźców tratowały schody i przedsionki świątyni. Jest to memento do każdego z nas. Jak możemy pomóc? Otóż już wczoraj mówiłem, nie musisz nic robić. Żadnej akcji protestacyjnej. Broń Boże, żadnej przemocy. Ale uczyń ze swojego serca świątynię, katedrę. Niech Bóg czuje się w twoim sercu dobrze. Bądź w łasce uświęcającej w dzień i w nocy. A gdy zdarzy się nieszczęście utraty łaski uświęcającej, jak najszybciej pojednaj się z Bogiem. To jest antidotum i to jest lekarstwo. Ewangelista Marek w 13 rozdziale zapowiada zburzenie świątyni, o której już mówiłem. Jezus na pytanie: nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle, gdy wychodził ze świątyni. Lecz Jezus mu odpowiedział: widzisz te wielkie budowle? Nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach. Jesteśmy w świątyni szpitalnej. Początki tej świątyni były marne. Polonia amerykańska i Amerykanie uparli się, żeby tu była kaplica. Władze komunistyczne uparły się, żeby tu była świetlica. Jest cała dokumentacja, to nie są fantazje na ten temat, wymiana korespondencji. Dopiero stanowcza reakcja rządu amerykańskiego, że nie będzie finansowania budowy szpitala, sprawiła, że poświęcono kaplicę. Ale i tak w tej kaplicy tylko kult był sprawowany od czasu do czasu, aż właściwie do roku 80. Nie musimy nigdzie się oddalać z tego miejsca, żeby dotknąć tej historii. A co będzie za 5-10 lat, a może za rok? Nie wiemy, czy znowu nie będzie tu świetlica, bawialnia. Od czego to zależy? Od tego, czy są wierni i czy w ich sercach jest Bóg. We Francji w minionym roku 2018 było ponad tysiąc ataków na kościoły. W styczniu i w lutym kilka podpalono, i to dużych kościołów. To nie jest przypadek. Może tu było zabruszenie ogniem. Może. Ale to nie zmienia faktu, że Francja jest świecka, laicka. To nie zmienia faktu, że grupa, która wczoraj się modliła na kolanach przed katedrą, to około 100 osób, a kilkanaście tysięcy czy kilka tysięcy stało i patrzyło i nie modlili się. Dla nas są to konkretne znaki. Bóg przemawia przez znaki. Ewangelista Marek zapowiada opisuje zapowiedź, której dokonuje Jezus w początku nieszczęść. Kiedy Jezus siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej pytali Go na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, że to wszystko zacznie się spełniać? Wtedy Jezus zaczął do nich mówić. Uważajcie, aby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie w moim imieniu, będzie mówić, ja jestem, i wielu wprowadzą w błąd. Kiedy usłyszycie o wojnach i dotrą do was wieści z wojen, nie trwóżcie się. Musi się to wydarzyć, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. W różnych miejscach będą trzęsienia ziemi i nastanie głód. To początek boleści. Wy zaś miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom i bić was będą w synagogach. Ze względu na mnie postawią was przed namiestników i królów, abyście dali świadectwo wobec nich. Lecz najpierw Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom. Jest negatywne przedstawienie tego, co ma się wydarzyć, a więc kataklizmy, prześladowania, odstępstwa, zgorszenia, ale też i pozytywne. Powszechnie będzie głoszona Ewangelia, a w liście do Rzymian czytamy, że również Izrael się nawróci. Czy to już ten czas? Ten czas jest przed nami zakryty. Żyjemy w ostatecznych czasach. Święty Augustyn wyjaśnia, że to, co u nas jest dniem, u Boga to 1000 lat. Jest to pewne porównanie, że to, co nam się wydaje takie długie, to jest zaledwie jak mgnienie oka. I dopiero to ocenimy, kiedy przyjdzie powtórnie Chrystus, że to tak krótko trwało. 10, 20, 30 wieków. Jakby to dopiero się wydarzyło. W Apokalipsie świętego Jana wciąż czytamy, kiedy to się stanie, jak długo będziemy cierpieć, jak długo jeszcze, jak wielu jeszcze zginie. I odpowiedź jest bardzo konkretna. Aż liczba tych męczenników osiągnie pewną ilość, którą wyznaczył Bóg. Ale najgorsze jest to, bo człowiek się zniechęca, że po tym okresie męczeństwa, chociażby takim jak było na początku chrześcijaństwa, albo później to nasilenie, niezwykłe nasilenie w XX wieku, następuje czas uspokojenia, jakby się nic nie działo. I lud głupieje. Normalnie głupieje. Bo tam, gdzie nie ma Boga, tam jest totalna głupota. I wydaje się, że człowiek panuje nad sobą i panuje nad światem. A więc zamiast dekalogu, zamiast prawa naturalnego, tworzy swoje prawa. To jest nic innego jak ulanie złotego cielca. Kiedy Mojżesz modlił się na górze i znosił tablicę, słyszał, schodząc z Aaronem, że śpiewa lud izraelski. I przypominał ten śpiew dwóch chórów. I Aaron mówi do Mojżesza, to są pieśni bojowe, szykują się do boju. To była pozytywna interpretacja. Ale Mojżesz się przysłucha i mówi, nie, nie. To są pieśni dwóch chórów. To jest bałwochwalstwo. Śpiewają na cześć złotego cielca. Ulali go. Pozbierali złoto, pozbierali srebro z naszyjników, z bransolet. Ulali cielca. Nie potrzebowali już Boga. Potrzebowali konkretu. I człowiek dzisiaj potrzebuje konkretu. Tworzy nowy porządek, nowe królestwo. I tworzy nową wieżę Babel. Jak długo? Aż do wypełnienia czasów. A ten czas jest już blisko. Niech się nie trwoży serce wasze. Nie lękajcie się. Niech się nie trwoży serce wasze. Ostrzega Jezus i jednocześnie Jezus umacnia swoich uczniów. Dzieje się to bezpośrednio przed wydarzeniami, które sprawią, że zginie. Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. Nie pozwólmy, aby nasze serca się przelękły. Mamy dać schronienie Bogu w naszych sercach. Mamy wyznać swoim życiem wiarę. To jest nasze podstawowe zadanie. Nie ma innego ćwiczenia rekolekcyjnego. Nie bawmy się już w detale, że odmówię sobie tylko ciasteczka, nic nie lekceważąc jakichś drobnych ofiar. Nie bawmy się w detale, chodzi o sprawy najważniejsze. Przecież to poeta pisał, że nie szkoda róż, gdy płoną lasy. Trzeba oddać swoje serce Panu Bogu, opowiedzieć się za Bogiem albo przeciw Bogu. A jeśli przeciw Bogu, miejmy świadomość, wchodzę w krąg ciemności. Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. To jeżeli ci, którzy głoszą wolność, równość, niepodległość, ale wolność od Boga, równość w grzechu, to oni miłują Jezusa? To są nasi bracia? Nasze siostry? To oni chcą dobra dla nas? Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli. Mój ojciec jest zaś hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we mnie, odcina. Czytajmy Pismo Święte. A jeśli nie wszystko rozumiemy, kupmy sobie pismo z komentarzem. Katolickie, bo są też innych wyznań, nie protestanckie, katolickie. Czytajmy Pismo Święte. Starajmy się sprawić, byśmy żyli tym słowem i aktualizowali je do współczesnych wydarzeń. Co więcej, Słowo Boże jest jak deszcz, jest jak rosa. Wiemy, że woda w przyrodzie, ona zmienia postać. Jest parą, jest cieczą i jeżeli spadnie deszcz, wyparuje i znowu następuje kondensacja i znowu jest ten deszcz. Jest to porównanie Słowa Bożego właśnie do wody. I Słowo Boże jest jak woda. Ono nie powróci do Boga tak długo, dopóki twojego serca nie nawodni. A jeśli nie nawodni, nie użyźni tej suchej ziemi, jest bezskuteczne. Czy pozwolimy, by Słowo Boże, które do nas dotarło, dzisiaj powróciło bezskuteczne albo pozostało w kaplicy, nawodniło kaplicę, te deski na ścianach, wykładzinę, dywan, obrus na ołtarzu, ale nie nawodniło naszego serca i nie nawodniło sumienia. Czy na to pozwolimy? Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we mnie, odcina. A zatem ci, którzy głoszą równość w grzechu, będą w krzewie winnym, czy będą odcięci? To jest mowa nienawiści. No jakże to można ich odciąć od krzewu? Jak tak Bóg może? Bóg jest pełen nienawiści, bo Bóg przecież urządził potop na ziemi. Bóg jest pełen nienawiści, bo Bóg nazywa grzech śmiercią. Jest to śmierć wieczna. A jednocześnie Bóg jest miłością, bo dał swojego Syna za każdego z nas i za tych, którzy głoszą równość w grzechu. Jeśli świat was nienawidzi, to wiedzcie, że mnie wcześniej znienawidził niż was. I proszę się nie łudzić i nie iść na żadne kompromisy. Nie ma żadnego kompromisu między nami i światem. Nasi współbracia i nasze siostry wierzą. z tak zwanego miękkiego kościoła katolickiego, otwartego. Oni wciąż idą na kompromis. Są w kompromisie ze światem. Nie ma takiego kompromisu. Albo są przeciw światu, albo są ze światem. A jeżeli są przeciw światu, to świat ich będzie nienawidził. Znakiem rozpoznawczym, czy człowiek jest z Chrystusem, czy jest przeciw Chrystusowi, jest nienawiść świata. Jeśli świat cię odrzuca, to znaczy jesteś po stronie Jezusa. Jeżeli chcą cię wynosić na piedestały, wszystkie drzwi na salonach są dla ciebie otwarte. Jeżeli krytykujesz cały czas Kościół, no to jesteś z tego świata. O to właśnie chodzi. Powiedziałem wam to wszystko, mówi Jezus. Jest to już rozdział 16 świętego Jana. Powiedziałem wam to wszystko, abyście się nie załamali. I to słowo jest wypowiedziane, byście się nie załamali. Usuną was ze wspólnoty synagogalnej, a nawet nadchodzi godzina, kiedy każdy, kto pozbawi was życia, będzie uważał, że tak oddaje cześć Bogu. Uczynią to, ponieważ nie poznali ani Ojca, ani mnie. Powiedziałem wam to wszystko, abyście przypomnieli sobie, gdy nadejdzie ich godzina, że to wam oznajmiłem. A nie powiedziałem o tym od początku, ponieważ przebywałem z wami. Oczywiście, siostry i bracia, ta chwila ostatnia próby życia i śmierci nie przyjdzie na was. Ale przyjdą inne, drobne. Zazwyczaj tak bywa, że człowiek w wielkich sprawach potrafi wytrwać i być wierny. Ale tak zachowa się niegodnie. Niegodnie. Tak niemoralnie. I taki mały jest w drobnych sprawach. I tego musimy się bardzo wystrzegać. Przede wszystkim kompromisów z tym światem. A liczą na kompromis, na szeroką koalicję ze złym duchem. Najszerszą, jaka jest możliwa. To jest jego wymysł. Od samego początku. Najpierw przeciągnął Adama i Ewę na swoją stronę. Tak ich mataczył i tak im opowiadał, że Ewa rozmarzyła się i dała się zwieść. No ale jak ona uległa, no to jak to ona tylko? To trzeba i Adama. I to jest pewien schemat postępowania. Najpierw zło atakuje kogoś, kto ma autorytet. I ten, kto ma autorytet, pociąga za sobą innych. Albo niekoniecznie ktoś, kto ma autorytet, ale kto jest w relacjach bardzo bliskich, uczuciowych. I ta osoba, która kocha, pociąga inną. Dlatego Jezus ostrzegał: jeśli kochasz bardziej córkę, syna, matkę, ojca niż mnie, nie jesteś mnie godzien. Trzymajmy się tego, a na pewno nie zbędziemy. Powstańmy i wspólnie pomódlmy się.